Cristo cuspinte, na pelle senza portiere, chissà quando mi cogli in tuoi miłości. Ześli ducha Twego, powstanie życie.
Ja mam się
Módlmy się, prosimy Cię, Panie, i łaska Ducha Świętego napełni nasze serca i pozwala poznawać to, co prawe i za tym wiernie podążać przez Chrystusa, Pana naszego.
Mój drogi Piołunie, wspomniałeś przypadkowo w ostatnim liście, iż pacjent od chwili nawrócenia uczęszcza bez przerwy do jednego i tylko jednego kościoła oraz że nie jest to całkowicie z niego zadowolony. I cóż ty na to, jeśli wolno zapytać? Dlaczego dotychczas nie otrzymałem od Ciebie sprawozdania o przyczynach wierności dla parafialnego Kościoła? Czy zdajesz sobie sprawę, że o ile nie jest to przejaw obojętności, jest to rzecz bardzo zła? Na pewno wiesz, że gdy jakiegoś człowieka nie można uleczyć z chodzenia do Kościoła, to najlepiej wysłać go w sąsiednią okolicę, by póty szukał Kościoła, który by mu dogadzał, aż stanie się wybrednym smakoszem i znawcą Kościoła. Powody są oczywiste. Po pierwsze, parafialna organizacja powinna być zawsze atakowana, ponieważ będąc jednością miejsca, a nie upodobań, jednoczy w ten sposób, zgodnie z wolą nieprzyjaciela, ludzi różnych klas i psychiki. Natomiast zasada kongregacyjna czyni z każdego kościoła rodzaj klubu i ostatecznie, jeśli wszystko idzie dobrze, koterię lub stronnictwo. Po drugie, poszukiwanie odpowiedniego kościoła czyni z człowieka krytyka, wtedy gdy nieprzyjaciel pragnie w nim widzieć ucznia. Od człowieka świeckiego oczekuje on w kościele postawy, która wprawdzie może być krytyczna w znaczeniu odrzucania tego, co fałszywe i nieprzydatne, lecz która ma być bezkrytyczna przez to, że nie traci czasu na szerokie i długie roztrząsanie w myśli powodów, dla których to czy owo zostało odrzucone, lecz raczej w skupieniu i pokornej gotowości otwiera się na przyjęcie wszelkiego dobra, które mu podają. Sam widzisz, jak on się poniża, jak jest nieuduchowiony, jak beznadziejnie wulgarny. Ta postawa stwarza specjalnie w czasie kazań stan niezwykle niesprzyjający dla naszej całej polityki, w którym owe nudziarstwa mogą rzeczywiście trafić do ludzkiej duszy. Nie ma prawie kazania ani książki, która nie byłaby dla nas niebezpieczna, jeśli zostanie przyjęta w tym usposobieniu. Proszę się więc, rusz się i jak najprędzej poślij tego durnia na obchód sąsiednich kościołów. Rejestr Twoich ostatnich poczynań nie daje nam zbyt wiele zadowolenia. W naszym biurze ewidencyjnym zasięgnąłem informacji o dwóch kościołach w najbliższym sąsiedztwie. Obydwa zasługują na uwagę. W pierwszym z nich proboszcz tak gorliwie zajął się rozwadnianiem prawd wiary, by je uczynić łatwiejszymi dla niedowierzającej, jak przypuszczam, i ciężko myślącej kongregacji, że obecnie zaskakuje on parafian swą własną niewiarą, a nie na odwrót. W niejednej duszy podkopał już chrześcijaństwo. Jego prowadzenie nabożeństw jest również godne podziwu. W celu zaoszczędzenia świeckim wszelkich trudności zaniechał lekcjonarza i naznaczonych psalmów i obecnie, nie zdając sobie z tego sprawy, kręci nieustannie kołowrotek swych 15 ulubionych psalmów i 20 ulubionych lekcji. W tym stanie rzeczy nie grozi nam niebezpieczeństwo, żeby jakaś prawda, która jemu lub jego owczarni nie jest jeszcze dobrze znana, dotarła kiedykolwiek do ich świadomości przez Pismo Święte. Ale może twój pacjent nie jest na tyle głupi, lub jeszcze nie, by kościół ten mógł nam przynieść pożytek? W drugim kościele mamy ojca Spajka. Ludzie chcący ogarnąć zakres jego poglądów bywają często zakłopotani. Nie mogą pojąć, dlaczego jednego dnia jest on prawie komunistą, a następnego dnia jest niedaleki od pewnego rodzaju teokratycznego faszyzmu. Jednego dnia jest scholastykiem, by w następnym przeczyć prawie zupełnie wartości ludzkiego rozumu. Jednego dnia nurza się w polityce, a nazajutrz głosi, że wszystkie państwa tego świata w równej mierze podlegają sądowi. My naturalnie widzimy ogniwo wiążące te sprzeczności. Jest nim niechęć do ludzi i przekora. Ten człowiek nie potrafi głosić czegokolwiek, co nie jest obliczone na poruszenie, urażenie, zakłopotanie albo upokorzenie swych parafian i ich przyjaciół. Kazanie, na które ci ludzie mogliby się zgodzić, byłoby dla niego tak nudne i oklepane, jak oklepany poemat w ich wykonaniu. Jest w nim również pewna obiecująca skaza nieuczciwości. Można go skusić, aby mówił: Kościół naucza, podczas gdy w rzeczywistości myśli: jestem tego prawie pewien, że czytałem ostatnio u Maritaina czy u kogoś podobnego. Ale muszę cię ostrzec, iż posiada on jedną fatalną wadę. On naprawdę wierzy. A to może jeszcze wszystko popsuć. Lecz istnieje jedna korzystna okoliczność wspólna obu kościołom. Oba są kościołami partykularnymi. Zdaje się, iż ostrzegałem cię uprzednio, że o ile nie da się utrzymać pacjenta z dala od kościoła, to należy go przynajmniej związać mocno z jakimś stronnictwem w kościele. Nie myślę tu o jakimś odłamie na tle prawdziwie doktrynalnym. W tych sprawach im bardziej jest obojętny, tym lepiej. Poza tym przy wytwarzaniu złośliwości nie liczymy w pierwszym rzędzie na kwestie doktrynalne. Prawdziwa uciecha to wytworzenie nienawiści między tymi, którzy mówią msza, a tymi, którzy mówią święta komunia, gdy równocześnie żadna ze stron nie potrafiłaby na przykład wyjaśnić różnicy między doktryną Hookera a Tomasza Zakwinu w sposób, który ostałby się krytyce bodaj przez 5 minut. A jakiś cudowny grunt dla naszej działalności stanowią takie skądinąd obojętne rzeczy jak świece, szaty i inne podobne drobiazgi. Usunęliśmy prawie zupełnie ze świadomości ludzkiej to, czego ten tak bardzo dla nas szkodliwy kaznodzieja Paweł nauczał swego czasu o pokarmach i ich i innych nieistotnych rzeczach. Mianowicie, iż człowiek bez skrupułów winien się zawsze liczyć w postępowaniu z człowiekiem skrupulatnym. Wydawałoby się, że aktualność tej zasady jest dla nich jak najbardziej oczywista. Można by się spodziewać, że zobaczysz człowieka niskiego kościoła, klękającego i żegnającego się z obawy, by nie zgorszyć delikatnego sumienia brata z wysokiego kościoła brakiem religijnego uszanowania. I przeciwnie, członka wysokiego kościoła, wstrzymującego się od tych oznak czci w obawie, by nie zawieść swego brata z niskiego kościoła do bałwochwalstwa. I tak by istotnie było, gdyby nie nasz nieustanny wysiłek. Bez niego rozmaitość zwyczajów anglikańskiego kościoła mogłaby stać się istotną cieplarnią chrześcijańskiego miłosierdzia i pokoju. Twój kochający stryj Krętacz.
Zdaję sobie sprawę, że ten temat już był poruszany. Poza tym zdaję sobie też sprawę, że część tutaj obecnych właśnie chodzi do innych kościołów, nie do swoich parafianych. Byłoby to takie podcinanie gałęzi, na której się samemu siedzi. Niemniej ten fragment podaje nam pewne kryteria, w oparciu o które można się zmierzyć z samym sobą. Czy rzeczywiście korzystanie z innych kościołów służy życiu duchowemu. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacje są naprawdę różne i te oferty w poszczególnych kościołach parafialnych czy innych też są różne. Tym bardziej, że w takim mieście jak Warszawa tych ofert jest bardzo dużo. Najpierw to takie streszczenie krótkie. Więc tutaj demon widzi pewne zagrożenie dla człowieka, jeżeli chodzi do jednego kościoła. I teraz jaki jest powód, żeby go z tego kościoła jednego wytrącić? Chodzi o to, żeby stał się wybrednym smakoszem i znawcą kościoła. Idea jest taka, żeby iść do innych kościołów. I jakie są dalsze cele? Po pierwsze, właśnie należy atakować to miejsce, gdzie jest jednością miejsca nieupodobań, gdzie jednoczy ludzi zgodnie z wolą Boga, różnych klas i psychiki. A więc parafia jednoczy takich ludzi, których sobie nie wybiera. Wspólnota moja zakonna i prowincja również jednoczy takich ludzi, których sobie nie wybieramy. Świecki zakon jednoczy takich ludzi, których sobie też nie wybieramy. Prawda? Więc tutaj chodzi o to, żeby to coś takiego rozbić. Czyli prowadzić zasadę taką, rodzaj klubu, zasadę konkretną, co ma doprowadzić do właśnie koteli i stronnictwa. Czy szukanie jakby takiego oparcia poza parafią, poza wspólnotą, na tej zasadzie. Jakby też tak odcięcie się od tego miejsca. Po drugie, inna rzecz ważna, żeby ten człowiek właśnie stał się taki krytyczny wobec kazań, wobec liturgii. I tu jest taka ważna. Ta postawa stwarza specjalnie w czasie, nie tutaj. Chodzi o to, żeby, bo co innego jest taka krytyka, postawa krytyczna, która powinna być i którą do takiej postawy krytycznej dzisiaj w sposób szczególny mi się wydaje, ludzie świeccy, my jesteśmy wezwani, ale może ludzie świeccy, żeby odróżnić to, co fałszywe i nieprzydatne od tego, co jest oparte chociażby o nauczanie magisterium Kościoła. Już to też w innym miejscu mówiłem, dzisiaj grozi nam takie głoszenie Ewangelii bez prawdy, tak? Miłosiernego Jezusa, ale bez prawdy o nawróceniu i o grzechu. Więc tutaj postawa krytyczna jest bardzo ważna i dzisiaj jest ona szczególnie wskazana. Natomiast co innego jest taki właśnie krytycyzm, który odpowiada naszemu smakoszostwu. Tak. I tutaj w tym liście, który słyszeliśmy, są proponowane dwa kościoły. Jeden kościół, który właśnie proboszcz jest niewierzący, właściwie, więc on nie przekazuje doktryny. Może bardzo ładnie mówić właśnie o Jezusie Miłosiernym, o takie różne historie, ale bez wierności nauce Kościołowi. A drugi z kolei proboszcz
no niby jest wierzący, chociaż nie do końca ufam, to bym polemizował z Luisem, że tak jest wierzący. No to jest taki człowiek, który wszystkim działa na emocje, na przeżycie. Tak więc co zrobić, żeby każda msza święta była przeżyciem. Więc już nieważne jakie środki, jakie treści, tylko ważne, żeby ludzi pobudzić, żeby przeżywali, żeby dostarczyć im jakiejś pewnej porcji emocji. I który właściwie, oczywiście widzimy, że to Kościół naucza, tak naprawdę no to szuka ciągłych nowinek, żeby je przekazywać. Więc widzimy, tutaj są takie dwie propozycje, które odcinają tego człowieka, jeżeli pójdzie do tych kościołów, tak naprawdę od tego, co jest związane z nauką Kościoła. No i poza tym jeszcze inna rzecz, co tu podkreśla ten Luis, że te oba kościoły są właśnie kościołami partykularnymi, czyli tworzy rodzaj takiego właśnie stronnictwa, partii, koterii, gdzie ludzie się gromadzą nie na zasadzie wierności prawdzie, tylko jakichś innych powodów, prawda? Więc ta pokusa, powiedzmy, pójścia do innych kościołów, jeżeli jest to pokusa, no to ona czemu służy? Tutaj demon ma swój określony program. Więc oczywiście rodzi się teraz takie pytanie, no bo jak popatrzymy dzisiaj, to my jesteśmy w kościołku, tak jesteśmy podzieleni, tak? I także rodzaj pewnych koterii. Czy to są koterie, czy to są wybory doktrynalne? Co bardziej przeważa? Bardziej koterie, czy coś innego? Ale jest takie trochę właśnie patrzenie z góry na innych. No i też inny taki jest przejaw. No to taki coś co jest w tej sytuacji takie trudne zaakceptowanie, taki brak krytycyzmu na to, co jest prawdziwe, na to, co jest fałszywe, zwłaszcza to się wyraża w takich kwestiach, jak no, pewne publikacje, które według ludzi świadczą, że biorący czytelnicy po te książki jakby tego krytycyzmu nie mają. I teraz tak parę słów z pozycji karmelitańskiej. Najpierw o świętą Teresę, Jan i mała Tereska. Jeśli chodzi o świętą Teresę, to tak jest tutaj może dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to tam ona w szóstym rozdziale opisuje o świętym Józefie. Ale tam jeszcze jest taki bardzo ciekawy pasus, kiedy ona mówi, że w pewnym momencie, czy do jakiegoś okresu w tym klasztorze wcielenia organizowała w sposób szczególny uroczystości świętego Józefa, gdzie starała się o kwiaty odpowiednie, o odpowiednią oprawę muzyczną i też odpowiednika znudził. Ale ona tam zaznacza, że robiła to w taki sposób, taki wyrafinowany, chodzi o to, żeby bardziej taki efekt zewnętrzny niż taka troska, żeby był ten efekt właśnie inny, ważniejszy. I ona się z tego trochę jakby się z tego się spowiada. Natomiast druga rzecz to jest kwestia podejścia do kazań. I z jednej strony ona tam krytykuje takich kaznodziejów, którzy głoszą tak kazanie, żeby nikogo nie dotknąć, prawda? Takie miękkie kazania. No ale kazania były tak, jakie były i ona po jakimś czasie, jeśli chodzi o podejście do kazań, to pisze tak. Zwłaszcza to jest też bardzo ciekawe. Kiedy ona, i to bardzo dobrze świadczy o Teresie. Otóż ten fragment, który przeczytam, pochodzi z 8 rozdziału. Teresa z ósmego rozdziału, w tym 8 rozdziale opisuje ten okres życia, trwający ponad, powiedzmy, 10 lat, kiedy ona chce wrócić do modlitwy myślnej, znaczy podjęła tę praktykę, ale będąc na tej modlitwie myślnej, doświadcza ogromnych pokus. Ona tam pisze, że bardziej ten czas modlitwy spędzała na oczekiwaniu, kiedy zadzwoni zegar kończący modlitwę, niż jakby na samej modlitwie. Więc taki okres wielkich, dużych wewnętrznych rozproszeń. I właśnie w tym okresie właśnie pisze o roli kazań. Mówi tak: ponadto w tym okresie, podczas kazań, przeżywałam niemałe udręczenia. A byłam w nich tak bardzo rozmiłowana, że gdy widziałam kogoś głoszącego dobrze i z duchem, odczułam do niego szczególną miłość. Nie starając się o nią sama z siebie, także nie wiem, kto ją we mnie wzbudzał. Niemal zawsze kazanie nie wydawało mi się tak słabe, abym chętnie go nie wysłuchała. Nawet jeśli według słów tych, którzy je słyszeli, kapłan nie głosił zbyt dobrze. Jeśli zaś było dobre, słuchanie go było dla mnie bardzo szczególną chwilą wytchnienia. Rozmawianie o Bogu i słuchanie o Nim nigdy mi nie nużyło. I to po tym, jak rozpoczęłam modlitwę. Podczas tych kazań odczuwałam z jednej strony wielką pociechę, a z drugiej zadręczałam się, gdyż zrozumiałam dzięki nim, że nie byłam taką, jaką miałam być, dalece nie byłam. Czyli nawet jeżeli słucha dobrych, znaczy tak, jeżeli są złe kazania, to z każdego kazania, nawet tego złego, coś wyciągnie dla siebie. Nawet jedno zdanie. Natomiast jeżeli słucha dobrych kazań w tym okresie, to, i to jest ważne, to jest takie pewne kryterium, odczuwa wielką pociechę, a więc, ale zarazem zrozumiałam, że jak dalece nie dorastałam do tego, o czym to kazanie mówiło. Więc tutaj jest taka rzecz właśnie bardzo ważna, kiedy słuchamy tak zwanych modnych kaznodziejów, tak? Czy nam towarzyszą tego typu rzeczy, tak? Natomiast jeżeli, prawda, to odpowiada naszemu smakoszostwu, prawda, i tak się to nam... Albo na przykład też no, słuchamy i potem, a to by się mojej siostrze przydało. Prawda? Nie mnie, ale mojej siostrze tak. No to mi się wydaje, że to jest nie do końca. Więc tutaj, co Teresa mówi, to są pewne kryteria. Czy to jest ważne. Tam jeszcze jest kwestia tam spowiedników, to już zostawiamy. To tyle. No, znaczy tak, bo tam jeszcze jest w przypadku Teresy, jak wiemy, to o tym mówił nasz ojciec prowincja w czasie kazania inauguracyjnego, że liczba rzeczywiście tych spowiedników, z których ona korzystała, o którym pisze w zdaniu czwartym, jest naprawdę olbrzymia. I to jest Liga Mistrzów, można powiedzieć, jeśli chodzi z poszczególnych zakonów. To Franciszkanie, Dominikanie, Jezuici, księża decyzjalni, karmelici. Liga Mistrzów. Byśmy to powiedzieli, sami celebryci, taki można powiedzieć w dzisiejszych kategoriach trochę, nie do końca słusznych, to... Ale dlaczego to szukała? No, dlatego, że ona jednak szukała no, takiej prawdy o sobie. I to miało taki głęboki sens. A ponieważ różnych tych przedsięwzięć było bardzo wiele i poza tym no, zmieniała swoje miejsca pobytu, w związku z tym też z tych poszczególnych ośrodków korzystała z tych ojców. Teraz tak. No i potem jeszcze jest kwestia książek. No Teresa w sumie no, czyta modne książki, znaczy takie popularne nowości. Tylko, że to jest taka jedna rzecz. Pamiętajmy, że ludzie wtedy nie mają dostępu do Pisma Świętego, tak? Dzięki niesamowitemu człowiekowi, jakim był kardynał Cisneros, były podejmowane tłumaczenia takich dzieł klasycznych na język kastylijski, powiedzmy. Chociażby Los Sanctorum, wyznania świętego Augustyna, często to robili Franciszkanie, czy inne książki, więc sięga do książek takich klasycznych, książek pewnych. Natomiast też pośród tej literatury, która wtedy się ukazywała, to też sięga do książek pewnych, chociażby Piotr z Argantary, człowiek święty, który poświadcza to, co mówi swoją nauką, czy do świętego Jana Zabila i tak dalej. Więc Ilona zawsze mówi, że ma być to być książka pewna, dobra. Więc na to zwraca uwagę. A dzisiaj, jak wiemy, no, to jest wielka szkoda, większość wydawnictw katolickich nie korzysta z imprymatur. W związku z tym pojawia się na rynku wydawniczym bardzo wiele, według mnie, niebezpiecznych książek, a które dotyczą życia modlitwy, rzeczy bardzo ważnej, która ma budować relacje z Jezusem. Jest wydana książka, taką książkę sięgajmy, która nie ma imprymatu, nawet jeżeli jest tam, nie wiem, polecana przez Kościół Niedzielnego, to trzeba się naprawdę zastanowić, bo czy ja nie wystawiam się na jakąś niepotrzebną próbę. Tak, jeśli chodzi o Jana od Krzyża, tutaj nie mam wiele do powiedzenia. No jedna rzecz taka, którą chyba warto podkreślić, no, że on wybiera Karmel. Natomiast jakby nie wybiera wtedy tych modnych zakonów, bo miał kontakty w Media del Campo z modnymi zakonami wtedy, w takim znaczeniu, że dużo młodych ludzi tam wstępowało. To byli jezuici i to byli dominikanie. Natomiast on wybiera Karmel z takich bardzo wewnętrznych, osobistych powodów, właśnie chyba raczej z racji na pobożność maryjną. No a później w momencie kryzysu Teresa mu rzeczy sugeruje, ale o tym się warto podkreślić, że Teresa mówi tak: jeżeli ty chcesz zmienić swoje życie, to dokonaj tego w swoim zakonie. Także ona nie zamyka mu drogi do Kartuzji, bo tam chciał pójść. Tylko mówi, jeżeli chcesz naprawdę zmienić swoje życie, spróbuj to zrobić tutaj, w tym. Dopiero może potem Pan cię posyła, tak? Dalej. Więc to taka też jest rzecz znamienna. Natomiast jest ciekawa historia z jego bratem Franciszkiem. Jak wiemy, że ojciec Jan bardzo kochał swojego brata i mówił, że to, co najcenniejsze na ziemi, no to ma właśnie brata Franciszka. To był to pod koniec swojego życia. Natomiast Franciszek miał taki głód wiedzy, dlatego też on między innymi, oprócz tam pracowitości, zdolności do prac manualnych, cechowało go pobożność i pragnienie pogłębienia wiedzy religijnej. Nie mógł tego uczynić przez kształcenie czy lekturę, to jednak szukał odpowiednich kościołów, gdzie mógł posłuchać dobrej teologii. A wybór miał niezły, bo mógł chodzić właśnie do dominikanów, do augustynianów, do jezuitów, którzy wtedy szczególnie brylowali, do karmelitów jeszcze czywiczkowych. Ale nawiedzając te kościoły, on rzeczywiście szukał wiedzy, takiej zdrowej wiedzy, co oczywiście potem się ujawniło w jego życiu takim pełnym pobożności, ale też pełnym godności. I teraz święta Teresa Dziewczynka Jezus. Tutaj, w przypadku Teresy, mamy pewną taką, może być, kwintesencję. I widzimy też świętą Teresę, która z jednej strony nie idzie za modnymi spowiednikami czy kaznodziejami, a z drugiej strony też potrafi się jakby wyzwolić z pewnego poczucia takiej koterii, czy takiego stronnictwa. Na czym to polega? Otóż ojciec Aleksis Pru, franciszkan rekolekt, do Karmelu trafił przypadkowo, do Karmelu Lizie. Rekolekcje dla wspólnoty w Karmelu w 1891 roku od 8 do 15 października miał głosić prowincja franciszkanów rekolektów ojciec Benignus Janville. Na skutek przeszkód, które ujawniły się tuż przed podjęciem rekolekcji, oddelegował jako swojego następcę ojca Alexis Pru, guardiana w Saint-Nazaire. Miał wtedy 47 lat i głównie jako rekolekcjonista zajmował się ich głoszeniem do wielkich rzesz prostych ludzi, głównie w fabrykach. Wspólnota w Lisieux z tej zmiany była niezadowolona. No bo one poczuły się tym trochę tak dotknięte. Jak to taki wiejski, znaczy no taki misjonarz ludowy nam, karmelitanką, będzie głosił rekolekcję. To jest takie myślenie właśnie koteryjne, tak. Niestety, bardzo koteryjne. Więc była niezadowolona i z dużą rezerwą przyjęła jego osobę i to, co on głosił. Czyli już zanim biedak jeszcze nie przyjechał, to już go tam odrzucono, a potem jak głosił, to tylko, może być, siostrą potwierdzał, że to nic nie ciekawe, no trzeba było. Nie chciał robić przykrości prowincjałowi, więc no dobrze, niech te rekolekcje tam się odbędą. Prawda? No ale przeżyły. Także tu jest taka postawa koteryjna, bardzo niebezpieczna. Sama Teresa odnosiła się z rezerwą do niego raz, że jak pisze tak, zazwyczaj rekolekcje z naukami są dla mnie jeszcze bardziej bolesne niż te, które robię sama. A poza tym uległa opinii wspólnoty w jej uprzedzeniu i napisała, wydawało mi się, że rekolekcjonista nie będzie mógł mnie zrozumieć, ponieważ przede wszystkim był przeznaczony do posługiwania grzesznikom, a nie duszom zakonnym. Prawda? Więc widzimy, jak człowiekowi czasami jest trudno się z tego. Prawda? Ja też taki wiem przykład, bo tam jest tak, że do jednego klasztoru zaprosiła mnie przeorysza, którą znam z dawnych lat. No więc, no dobrze. Ale ta przeorysza już nie miała silnej pozycji we wspólnocie. No więc ja też już nie miałem silnej wspólnoty. No coś tam głosiłem, a potem jedna z sióstr przyszła do proszę ojca, to co ojciec głosi, to zupełnie nie trafia do sióstr. No to na szczęście, że powiedziałem mi to na końcu, nie w trakcie. No, nie wiem, czy bym dokończył. Ale tu tak właśnie, jak w ogóle tutaj Teresa biedna, nie biedna, tylko bardzo pokazuje jakby klimat wspólnoty. My tutaj wybrane dusze, tak? Takie ekskluzywne towarzystwo. Właśnie koteria, elita tutaj kościoła. I tu ma przychodzić głosić rekolekcje dla grzeszników, a nie dla nas. Jest to ciekawy tekst, ukazujący, jak presja środowiska może być czasami bardzo silna na to, co myślimy. Choć Teresa jest osobą zakonną, która jednocześnie może być przykładem ogromnej niezależności w myśleniu, a jednak w tym przypadku uległa w początkowym okresie. Choć zarazem należy dodać, że pomimo temu skłanianiu się do opinii środowiska, to w zachowaniu jej niezależności musiała pomóc odprawiona przez nią nowenna, jak zaznacza, że z dużą żarliwością odprawiłam przygotowawczą nowennę. Znaczy, to też mi się wydaje, że to jest też taka, wychodzi uczciwość Teresy, to znaczy, jak to powiedzieć, no wie, co się o tym myślą, wie, jak to komentują na rekreacjach, prawda, jakie wpadają docinki, jakie komentarze, prawda, jak się jedna, druga napędzają, prawda, jak ten prowincja mógł nam przesyłać takiego właśnie tutaj misjonarza ludowego. Więc mówię, ona to wchodzi i teraz, żeby się jednak przed tym obronić, mi się wydaje, to jednak odprawia nowennę, tak? nie tyle może, żeby się przygotować do tych refleksji, ile raczej, żeby pokonać sobie tego typu myśli niewłaściwe. Poza tym to też jest interesujące stwierdzenie, że bo z tego można też wyciągnąć inny wniosek, że nowena oprawia nie tyle uproszenie łaski, ile uproszenie łaski, otwarcie się na rekolekcjonistę i to, co on będzie głosił, prawda? I stało się faktem, że ona otworzyła się na to, co głosił, pisze, że został doceniony tylko przeze mnie. I także wszystkie siostry się jakby urzędowo, nie urzędowo, no po prostu zamknęły, tak? Koniec. Oczywiście zachowały milczenie, prawda? Na pewno podziękowały, że to były bardzo wspaniałe rekolekcje i coś tam jeszcze. I tak dalej. Teresa mówi, został doceniony tylko przeze mnie, a głosił w sposób tak ciepły, łagodny o potrzebie zawierzenia i o miłosierdziu. I to jego głoszenie rozszerzyło jej serce i zdecydowała się na spowiedź u niego. A nie było to dla niej łatwe, gdyż jak pisze, przechodziłam wtedy ciężkie doświadczenia wewnętrzne wszelkiego rodzaju, aż takie, że niekiedy zastanawiałam się, czy jest niebo. Byłam skłonna nie mówić nic o moim wewnętrznym usposobieniu, nie wiedząc, jak je wyrazić. Zaledwie weszłam do konfesjonału, gdy poczułam, że moja dusza się rozszerza. Powiedziawszy tylko parę słów, zostałam zrozumiana w cudowny sposób, a nawet odgadnięta. Moja dusza była jak księga, w której ojciec czytał lepiej niż ja sama. Wysłał mnie pod pełnymi żaglami na fale ufności i miłości, które tak bardzo mnie pociągały, ale na które nie ośmieliłam się wyruszyć. Powiedział mi, że moje błędy nie sprawiły przykrości dobremu Bogu, że w Jego zastępstwie mówi mi od Niego, że jest On ze mnie bardzo zadowolony. O jakże byłam szczęśliwa, słysząc te pocieszające słowa. Nigdy nie słyszałam, że błędy mogą nie sprawiać przykrości dobremu Bogu. Zapewnienie to przepełniło mnie radością, pozwoliło znosić cierpliwie wygnanie tego życia. Zwróćcie uwagę, Teresa mówi o błędach, nie mówi o grzechach, tak? Bo ona jest, nie doprawia sobie, prawda, ideologii do grzechu, nie robi z grzechu cnoty, to, tylko mówi o błędach. Dla Teresy te stwierdzenia, które słyszała, były zbyt nowe, inne treści głoszono podczas rekolekcji. Zwykle mówiono o grzechu, o cierpieniach, podkreślano, że nikt nie wie, czy jest godny miłości, czy gniewu Bożego. A podczas spowiedzi, czy to w czasie rekolekcji, czy zwykłych spowiedzi, zwykle mogą usłyszeć coś, co napawało lękiem. Tak było choćby podczas spowiedzi, podczas rekolekcji głoszonej przez Wawrzyńca Blinu, jezuitę w 1890 roku, który jej pragnienia bycia świętym, miłowania Boga, jak święta Teresa od Jezusa, uznał, że są zbyt zuchwałe. Zaś jej kapelan, spowiednik wspólnoty, ksiądz Jów, będąc skrupulantem, nieustannie straszył siostry piekłem, że niektóre z nich po spowiedzi od niego wychodziły z płaczem. Na przykład siostra Teresa od świętego Augustyna wyszła zapłakana, choć była bardzo gorliwą zakonnicą, gdyż jej powiedział, że już jedno nogę jest w piekle. Jeśli będzie żyła, tak dalej. Mając na uwadze panujący klimat głoszonych rekolekcji i spowiedzi, zarazem niezwykłą nowość tego, co usłyszała Teresa od ojca Alexis, nie dziwi, że chciała jeszcze raz wyspowiadać i usłyszeć od niego jeszcze mocniejszego potwierdzenia tego, co on jej powiedział. Niestety, ale matka Gonzaga, ówczesna przyorysza, niezgodnie z prawem, bo na przykład święta Teresa dokładała bardzo wiele wysiłku, żeby jednak siostry miały prawo, nie tylko możliwość, ale prawo do korzystania ze spowiednika, jakiego chcą. Nie zgodziła się na powtórną z nim rozmowę. Musiało to być dla niej bardzo trudnym doświadczeniem i momentem szczególnego cierpienia, gdyż jako zakrystianka słyszała, jak ojciec Aleksis po drugiej stronie koła, jak spaceruje w swoim pomieszczeniu. odmawia brewiarz, no bo był wolny, tak. Tam głosił te rekolekcje przez kilka dni, więc tak poza konferencjami, gdzie pewnie były trzy, no to resztę czasu już miał wolno, bo nikt do niego nie chodził. Więc odmawia brewiarz, wystarczyłby jeden drobny znak, aby poprosić go o chwilę rozmowy. Jednak pozostaje posłuszny, choć nie musiała w tym wypadku, bo w tych wypadkach posłuszeństwo nie obowiązuje, bo to kwestia sumienia, jest faktem, że nikt już nie mógł jej odebrać pokoju i nadziei, w jaki utwierdził ją ten w sumie przypadkowy rekolekcjonista i spowiednik. I nie zapomniała o nim do końca życia, dlatego w ostatnich rozmowach dnia 4 lipca 1897 roku wyznała: odczuwam głęboką wdzięczność wobec ojca Alexis, że uczynił dla mnie tak wiele dobra. Więc myślę, że temat jest taki no, aktualny i warto też jakoś się z nim zmierzyć. I w jaki sposób właśnie korzystać na pewno z tego całego dobra i bogactwa, które mamy, czy to w mediach społecznościowych, czy w takim mieście jak Warszawa. Ale co zrobić, żeby to rzeczywiście było takim większym osadzeniem w Kościele i też takim większym wyczuciem tego, co jest związane z takim autentycznym zmysłem wiary. Żeby właśnie nie stać się takim smakoszem i tak jak ludzie są teraz smakoszami, znawcami, prawda, restauracji, gdzie można dobrze taniej dobrze zjeść, tak samo niektórzy są takimi smakoszami, znawcami kościołu, gdzie, prawda, czegoś tam można, co odpowiada naszym smakom, usłyszeć czy doświadczyć. Więc mówię, temat jest bardzo taki delikatny i warto się, mi się wydaje, nad nim też zastanowić. I Tereska jest tutaj bardzo taka pomocna. I, no, zarówno Święta Teresa, jak i Teresa są pod tym względem bardzo pomocne, aby sobie takie może niezbyt łatwe pytania zadać i jakoś uczciwie się z nimi też zmierzyć, bo chodzi tutaj o rzecz niezwykle bardzo ważną, która sprawia, na ile rzeczywiście szukamy tego, co jest osadzone w nauczaniu Kościoła i na ile chcemy być osadzeni w żywym Kościele ze wszystkimi koranami, a nie tworzyć jakieś tam kotery czy jakiegoś stronnictwa, które czuje się lepsze czy wyższe od tych innych.